Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 14. odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest dr Krzysztof Olszewski, tłumacz przysięgły języka japońskiego, wykonujący zarówno tłumaczenia ustne, w tym symultaniczne, jak i pisemne. Teoretyk i dydaktyk przekładu. Pan doktor uczy przekładu z japońskiego i na japoński, w tym przekładu literackiego, obecnie na anglistyce ze specjalizacją tłumaczeniową na Uniwersytecie Śląskim, ale wcześniej uczył również przekładu na japonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie i Panią też, Pani Sandu. Dziękuję.
Bardzo mi miło, że udało nam się spotkać, ponieważ tak jak przy jednej z poprzednich rozmów, zresztą myślę też nie tylko w przypadku Pana, dużo się tutaj pojawia debiutantów podcastowych. Także jest mi podwójnie miło, że byłam w stanie na to nagranie namówić. I skoro zaczęłam od przedstawienia Pana i Pana związków właśnie z uniwersytetami tutaj w Polsce, to zacznijmy od tej ścieżki akademickiej. Zaczynał Pan na Uniwersytecie Jagiellońskim, później pojawił się również ten etat nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jak japonistyka w Polsce rozwija się na przestrzeni ostatnich lat? Czy jest to w ogóle popularna ścieżka? Mi jest ciężko to określić, ponieważ studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam akurat tej japonistyki jeszcze nie ma. Z Uniwersytetem Śląskim też kontaktów takich bezpośrednich nie miałam. Także myślę, że będzie to też ciekawe źródło informacji.
Ja myślę, że popularność japonistyki nie słabnie. Ja studiowałem w latach 1990-97. W 90 roku japonistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim miała dopiero 4 lata. Była bardzo młodym kierunkiem, podobnie zresztą jak japonistyka poznańska. One powstały mniej więcej w tym samym czasie. Teraz jeszcze mamy japonistykę w Toruniu, kierunków z językiem japońskim, takie jak na przykład mój kierunek, na którym pracuję, czyli to jest anglistyka ze specjalnością tłumaczeniową z japońskim. Są różnego rodzaju kulturoznawstwa z japońskim. Także do kierunku można by się doliczyć nawet może 8 czy nawet 10 w skali kraju, na którym można się uczyć języka japońskiego w takim lub w mniejszym lub większym zakresie. Nie wiem, jak wyglądają rankingi japonistyk, tych 4 dużych japonistyk w Polsce. Natomiast nawet u nas na Uniwersytecie Śląskim, gdzie głównie oferujemy anglistykę, a język japoński jest drugim językiem, to jednak mamy bodajże 7 czy 8 osób jakoś tak na jedno miejsce ciągle. Także popularność jest spora, bym powiedział, i niesłabnie.
A w jaki sposób scharakteryzowałby Pan swoich studentów? Chodzi mi przede wszystkim o zainteresowanie literaturą japońską, bo wiem, że to ma bezpośredni związek też z Pana działalnością, ale czy pasja do języka idzie w parze z pasją do literatury tego kraju i odwrotnie? Czy może studenci wybierają inne obszary zainteresowań związane z Japonią? Powiem tutaj dla słuchaczy, że jeśli chodzi na przykład o sinologię, to ja tutaj widzę taki trend, że często jest to zainteresowanie polityką, ekonomią Chin, regionu Chin, Azji, właśnie Dalekiego Wschodu. Natomiast mniej jest takiej przestrzeni do dyskusji nad literaturą. Oczywiście są i też się wykonuje przykłady i są wielkie nazwiska, które kojarzę, ale jak to się ma z Japonią, z japonistyką, studentami?
Z tym bywa bardzo różnie. Ciągle wydaje mi się, że ta soft power japońska, prawda, czyli popkultura, jest takim czynnikiem bardzo decydującym. Ja mam do czynienia ze studentami z pierwszego, drugiego roku, to się pytam, dlaczego wybraliście ten kierunek. No teraz w moim przypadku na Uniwersytecie Śląskim to w większości jest z powodu, bo anglistyka, jedno i drugi język i możliwość nauczenia się drugiego języka w jakimś tam stopniu. Natomiast bardzo dużo osób mówi, że z powodu właśnie fascynacji mangą, fascynacji anime, czasem jeszcze co gorsza cosplayem. Ja nie mówię co gorsza, ale nie w tym sensie, tylko po prostu. Ta fascynacja musi minąć w trakcie studiów, może im szybciej, tym lepiej, bo jednak nauka japońskiego to jest nauka dość trudnego języka, zupełnie odmiennego od wszystkiego w zasadzie, co mamy w Europie, albo prawie wszystkiego. Jednak tutaj trzeba zrozumieć, że trzeba włożyć dużo wysiłków w tę naukę. Ale są też ludzie, którzy się interesują się literaturą, są też ludzie, którzy zaczynali na przykład od lektury, czy to ostatnio tych przykładów z literatury japońskiej wychodzi całkiem sporo, więc zaczynają od jakichś przykładów z literatury japońskiej to ich przyciągnęło na studia. Że motywacje są bardzo różne.
A czy ten odsiew studentów, o którym pan powiedział, jest duży w trakcie studiów, czy może właśnie to, że oni sobie uświadamiają, że Japonia to nie tylko soft power, powoduje, że właśnie decydują się na kierunku zostać, ale rozwijać inne zainteresowania, niekoniecznie związane z tą kulturą popularną?
Z tym też bywa bardzo różnie, to znaczy ja bym powiedział tak, że niewiele osób idzie, przynajmniej w przypadku mojej obecnej uczelni, niewiele osób wybiera potem studia magisterskie, przynajmniej na tej specjalności tłumaczeniowej, albo wybierają ogólną anglistykę, czy jakieś inne specjalności, których na anglistyce mam całkiem sporo, niekoniecznie tłumaczeniówkę. I właśnie mi się wydaje, że tak w ciągu tych pierwszych 3 lat następuje tak ocena swoich możliwości, no i też ocena i też takie przewartościowanie trochę priorytetów. Rzeczywiście na studia magisterskie to już idą ludzie, którzy rzeczywiście chcą coś robić z tymi dwoma językami po studiach, a ja zawsze tłumaczę studentom, że kombinacja jest idealna i fantastyczna, ponieważ ostatnio nawet w branży tłumaczeniowej i to obserwuję to non-stop, wzrasta zapotrzebowanie na tłumaczenia z japońskiego lub na japoński, ale z angielskiego albo na angielski, prawda? Angielski, w parze angielsko-japoński. Bierze się to stąd, że i wykształcony Japończyków, znający już bardzo dobrze angielski, i jest coraz więcej takich osób przysyłają do Europy, do Polski. No i też mamy, i też my w Polsce mamy duże firmy, zarządy w zasadzie międzynarodowe, więc jak ci ludzie przyjeżdżają, to się chcą komunikować po angielsku głównie, tak.
Faktycznie to połączenie wydaje się być bardzo praktyczne, szczególnie jeśli jest zainteresowanie na rynku. Do przekładu, do tłumaczeń jeszcze wrócimy. Chciałam zapytać o to, jak wyglądała pana przygoda z literaturą Japonii. Może nawet nie zaczynajmy od przekładu, bo wiadomo, że takie możliwości przekładu literatury przychodzą z czasem i tutaj już znajomość języka specyficznego też bardzo, bo to nie jest język często używany na co dzień. No po prostu jest to bardzo długa droga, ale co w niej pana zafascynowało bądź wciąż fascynuje, co powoduje, że właśnie takim zagadnieniem zaczął się pan zajmować, pan i pana studenci? Ja tutaj nie wspominałam kilku wątków, o których jeszcze wspominaliśmy w tej wymianie mailowej, bo zostawiam to też po prostu panu, myślę, że to może być ciekawe dla naszych słuchaczy.
To znaczy ja powiem tak, ja w zasadzie już na studiach zafascynowałem się literaturą klasyczną, najpierw klasyczną, absolutnie nie współczesną. To może wynikało też z tego, że gdy ja studiowałem, przekładów była garstka, bardzo, bardzo mało i w zasadzie kto nie miał dostępu do przekładów angielskich, praktycznie prawie nic nie mógł czytać z literatury współczesnej, tutaj mam na myśli. I jak pamiętam, jak doprowadziłem mojego cudownego promotora prawie do zawału, gdy w maju na 5. roku stwierdziłem, że zmieniam temat pracy magisterskiej, ale nie pamiętam już, co miało być wcześniej, jaki miał być wcześniejszy, że zmieniam na to na temat, że chcę pisać o fragmencie Genji Monogatari, to jest arcydzieło literatury japońskiej z XI wieku, opowieść o księciu promienistym i chcę pisać o fragmencie tej opowieści, czyli przerzucam się zupełnie na literaturę klasyczną, co było tym bardziej trudne, że w tym takim pierwszych latach, kiedy japońska krakowska jeszcze raczkowała i program wyglądał trochę inaczej niż studiów niż obecnie, to my nie mieliśmy w ogóle zajęć z języka klasycznego, z tego języka, którym posługiwano się 1000 lat temu, więc w zasadzie człowiek się musiał nauczyć praktycznie wszystkiego od początku. Także na początku to była fascynacja literaturą klasyczną. Z literatury klasycznej robiłem też doktorat, bo to była monografia twórczości Kino Tsurayukiego, takiego poety żyjącego na przełomie IX-X wieku, jednego z czołowych wtedy poetów. Potem też stopniowo zacząłem się interesować literaturą współczesną, którą też w pewnym stopniu się teraz zajmuję, na przykład poezją symbolistów, czy bardzo, bardzo ostatnio pociągającym ciekawym nutem w literaturze współczesnej jest literatura postapokaliptyczna, można by to powiedzieć, w każdym razie po kataklizmach, które już zdarzyły się ostatnio w Japonii, a tych kataklizmów było całkiem sporo, bo było i wielkie trzęsienie z 2011 roku, i wcześniej trzęsienie Osaka-Kobe z 95, no i też COVID, który się jeszcze nie kończy, a literaturę post-covidową już mamy, więc to są dość ciekawe nuty, tak.
Do tego tematu zmiany pracy magisterskiej. Jak pan sobie wtedy poradził z tym językiem tradycyjnym, klasycznym? Wiem, że to jest w szczególności przy językach azjatyckich problem nawet dziś, żeby takie uczestniczyć w takich zajęciach, nawet na niektórych studiach. Dzisiaj mamy dostęp do internetu, dostęp do książek. Jak wyglądało to wtedy? Jaka była dostępność właśnie do materiałów? Na jakie języki? Czy w ogóle korzystano na przykład z przekładów na języki inne niż właśnie na przykład polski? Nie wiem, czy tutaj występowały jakieś tłumaczenia radzieckie, jeśli chodzi o podręczniki japońskie, czy może tego nie było w ogóle?
Pani Sando, tłumaczenia rosyjskie bym przyjął, bo ja znam bardzo dobrze rosyjski jeszcze z czasu dobrej edukacji w liceum. Natomiast wtedy wyglądało to troszkę inaczej. Ja miałem szczęście, można powiedzieć, że miałem szczęście, bo dwa lata przed skończeniem mojej magisterskiej japonistyki, wtedy jeszcze studia były jednolite, skończyłem drugi kierunek, filologię słowiańską, bułgarystykę, też na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy pamiętam, że co jest ważne, to broniłem swojej pracy magisterskiej z tejże właśnie sławistyki u zewnętrznej pani promotor, teraz na emeryturze, pani docent Smoczyński, Magdaleny Smoczyński, która mnie zaangażowała w taki międzynarodowy projekt, który był robiony z profesorem ze Stanfordu, z profesorem Danem Slobinem. Projekt badania, jak dzieci nabywają język, i to polegało to na tym, że po prostu dzieciom z różnych krajów dawało się do opowiadania bajkę na podstawie chyba 9 obrazków, takich samych obrazków, prawda? Należało opowiedzieć historyjkę i badało się różne rzeczy, ale co było ważne, ja wtedy właśnie w tym 95 roku, bo wtedy się broniłem ze sławistyki, zobaczyłem pierwszy raz pierwszą taką profesjonalnie zrobioną bazę danych, to jak się analizuje tekst i tak dalej. 2 lata później to samo zastosowałem już na własnym poletku do analizy jednego co prawda rozdziału. No to jeden rozdział z Genji Monogatari, z opowieści o księciu pomnistym, nie zajmuje aż tak dużo, to może jest, nie wiem, jakieś 80 stron w dzisiejszym wydaniu, więc nie było aż tak dużo tekstu. Jednak nie było wtedy jeszcze wydań zdigitalizowanych, bo teraz Genji Monogatari już jest, przypuszczam, że nawet na bibliotece japońskiej już jest po prostu na płytce, a wtedy trzeba było przepisywać ten tekst ręcznie i wpisywać wszystkie formy, ale ja analizowałem tylko język rzeczonościowy, więc praktycznie analizowałem niewielki zasób tego tekstu. Ale te umiejętności nabyte wcześniej właśnie pod okiem pani docent Smoczyńskiej i w sumie w międzynarodowym projekcie bardzo pomogły.
Podejrzewam też, że niejednokrotnie czytał pan te teksty oryginalne, czyli w języku japońskim, ale też tłumaczenia. No i właśnie, czego ubywa literaturze tłumaczonej z japońskiego na język polski czy na język angielski? Ja tutaj trochę zdradzę, że po prostu podglądając pana media społecznościowe często widzę, że pojawiają się kwestie, sposób tłumaczenia, z którymi by pan polemizował. Dlatego chciałam się dowiedzieć, czy w ogóle łatwo tłumaczyć literaturę japońską na chociażby nasz język ojczysty, bo podejrzewam, że tych różnic nawet w takiej technice użycia jest bardzo, bardzo dużo i że nie jest to tak proste, nie wspominając już o różnicach kulturowych i tłumaczeniu czytelnikowi jakichś niuansów typowo wziętych z Japonii.
Ubywa, tak, ma pani rację, ubywa bardzo dużo. Znaczy ja w ogóle uważam, że literaturę należałoby czytać tylko w oryginale, ale z wielu powodów to jest niemożliwe. Natomiast niestety ciągle jeszcze powstają, i to nawet teraz w XXI wieku, powstają przekłady literatury japońskiej przez angielski. To pół biedy może, kiedy to są jakieś thrillery czy horrory, choć przypuszczam, że w nich też coś znika, ale powstają również takie, na przykład niedawno, chyba jedna z powieści mojego Ogaja została wydana przez angielski, gdzieś niedawno słyszałem też o jakimś innym utworze. Natomiast może powiem tak, może odpowiem na to pytanie w ten sposób. Byłem konsultantem dla wydawnictwa Czarne 2 lata temu, jak wydawnictwo Czarne wydawało reportaż Murakamiego Harukiego pod tytułem Podziemie. To był reportaż o zamachu w meczecie tokijskim przy użyciu gazu sarinu z 95 roku. I tutaj agenci Murakamiego, agenci literaccy, nie zgodzili się na to, żeby tłumaczyć z japońskiego. No cóż, pan Haruki Murakami ma taką politykę, że po prostu przedstawia tłumaczom na małe języki, a polski jest niestety dla niego małym językiem. Przedstawia po prostu tłumaczenia swoje angielskie, i to te wydane na rynku amerykańskim, twierdząc, że są równoznaczne z oryginałem. No cóż, każdemu wolno, pan Haruki sobie może, pan Haruki Murakami może sobie ta postępować. Natomiast chciałem, bo mam też, akurat tak się zdarzyło szczęśliwie, że mam też oryginał tego dokumentu, tego reportażu na półce po japońsku. I widziałem, ile tam rzeczy było przeinaczonych. Na przykład tłumacz amerykański już podkręcił bardzo, na bardzo wulgarne przekleństwa rzucane przez strażaków. Wiadomo, że dzieje się, jest akcja ratunkowa i tak dalej. No i strażacy przeklinają, ale strażacy japońscy nie przeklinaliby, a w każdym razie nie rzucaliby tak mięsa, ja to zrobiono na Polski. Czy inne rzeczy, o których można długo mówić. Także umyka całkiem sporo i to się widzi właśnie w jakichś takich grach słów, w jakichś metaforach, czasem w tytułach utworów. Na przykład mało znana jest jedyny ich na rynku polskim antologii poezji japońskiej, współczesnej poezji japońskiej, Wiśnie rozkwitłe pośród zimy. Ta antologia została wydana w 1992 roku, trochę taki samizdat, taki self-publishing głównej inicjatorki tego przedsięwzięcia, pani Kazuko Adachi, która jest polonistką i która właśnie zainicjowała całą tę pracę, ten projekt, ale przy tym współpracował jeszcze wybitny japonista, już teraz nieżyjący, świętej pamięci, profesor Wiesław Kotański i też nieżyjący poeta krakowski Tadeusz Śliwiak. Czyli w zasadzie była to antologia tłumaczona przez takie trio, prawda, przez taki tercet, i efekty czasem bardzo odbiegają od oryginału, czy nawet od intencji poety. Dla mnie ta antologia jest od kilku lat niewyczerpanym źródłem właśnie wystąpień na różnych konferencjach przekładoznawczych czy wobec studentów. Także bardzo dużo umyka i ja przypuszczam, że polscy czytelnicy nawet nie są świadomi tego, ile rzeczy jest nieprzetłumaczalne, czy ile rzeczy zostało przetłumaczonych właśnie w taki czy inny sposób, czy to ze względu na decyzję tłumacza, czy ze względu na to, że to było przez język pośredniczący, czy z innych powodów.
Kontrze, chciałabym dowiedzieć się, jak na przykład pan podchodzi do tłumaczeń. Czy ma pan jakąś swoją kolejność działań, czy to tak naprawdę zależy od rodzaju publikacji, który będzie tłumaczony? Czy są konkretne kroki, które pan zawsze w danej kolejności wykonuje? Czy to się zmienia? Czy to jest zawsze tłumaczenie w pojedynkę? Jak wygląda konsultowanie? Bo podejrzewam, że oczywiście konsultuje pan pewnie też różne kwestie, czy z polonistami, czy z innymi japonistami. Jak to wygląda w pana przypadku?
To zależy od tego, kogo się tłumaczy, prawda, dla kogo, jakie są warunki i tak dalej. Zupełnie inaczej się będzie tłumaczyć wiersz, gdzie czasem z jednym wierszem trzeba się, że tak powiem, przechodzić przez 2 tygodnie, prawda, powtarzając go w myśli albo na głos za każdym, czy to brzmi dobrze, prawda, w tramwaju, w autobusie i wszędzie, ale zupełnie inaczej się tłumaczy prozę. Pamiętam po trudności z takich moich ostatnich przykładów zajęło mi tłumaczenie, to była retranslacja, to było powtórne tłumaczenie Czesława Miłosza. Zapyta ktoś, a co ma Czesław Miłosz wspólnego z japońskim? Otóż ma, ponieważ w 1983 roku Miłosz był w Japonii przez krótki czas i tam wygłosił kilka prelekcji. Tam uczestniczył też w takim panelu, dyskusji panelowej noblistów, bo on już wtedy był po literackim Noblu. Dyskusji panelowej noblistów na temat tego, jak skończy się XX wiek. Bo w 1983 debatowali panowie, jak skończy się XX wiek, jeszcze się Związek Radziecki nie rozpadł, jeszcze wiele rzeczy się nie stało, mur berliński jeszcze istniał, więc ta debata jest choćby z tego powodu już była bardzo anachroniczna, ale wydawnictwo literackie postanowiło wydawać wszystkie pisma zagraniczne Miłosza, tylko że niestety nie mieli już dostępu do oryginału angielskiego, bo panowie tam debatowali oczywiście po angielsku, tylko mieli dostęp tylko i wyłącznie do tłumaczeń japońskich. Więc taka retranslacja w drugą stronę, prawda, była ciekawa, bo w zasadzie ten tekst przeszedł, że tak powiem, przez 3 języki. Właśnie to było bardzo takie ciekawe doświadczenie, żeby jednak jeszcze mimo wszystko wydobyć z tego, co chciał powiedzieć Miłosz, jakąś istotę, prawda, znaleźć istotę tego, co chciał powiedzieć. To wszystko to zależy też, jak to są teksty. Z kolei na przykład ja tłumaczyłem teksty z klasycznej literatury japońskiej. No to tam, pomijając już sprawdzanie 1000 rzeczy, bo człowiek już nie ma tego kontekstu, bo konteksty umknął nam 1000 lat temu, prawda? Z pełną trudnością, jeśli chodzi o konsultacje właśnie, jeśli chodzi o konsultacje z zewnętrznymi ekspertami. Z pełną trudnością dla mnie były metafory odwołujące się do nazw przyrodniczych, głównie nazw roślin. zawarte w poetyce normatywnej, czyli we wstępie do antologii Kokinshu sprzed 1000 lat, dokładnie z 905 roku. Dokładnie z 905 roku, czyli sprzed ponad 1000 lat, tak. I w zasadzie po pierwsze te rośliny w Polsce nie rosną i chyba nigdy nie rosły, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście znalazłem koleżankę, która pracuje nawet w ogrodzie botanicznym tutaj w Krakowie i ona właśnie na podstawie różnych porównań, prób opisu właśnie znalazła mi podobne rośliny. Do większości były tylko nazwy łacińskie, w Polsce nie występują. No i właśnie od razu mnie to uderzyło, że po prostu nie da się jej zastosować. Bo nie można przecież układać metafory na bazie rośliny, która funkcjonuje tylko na przykład jako Lespedeza bicolor, prawda, i nic więcej, i mamy tylko nazwę łacińską, to z tego się nie da zrobić metafory, nie da się pokazać, że ta poezja ma być właśnie jak ta roślina, ponieważ to w ogóle nie chwyci. To w ogóle nie chwyci, prawda, czy podobne problemy. Także problemy są bardzo różne w zależności od rodzaju tekstu i ja staram się poznać styl danego twórcy, dowiedzieć się jak najwięcej o jego, jej biografii, o wymowie danego utworu i tak dalej. Troszkę przerażające by było dla mnie takie podejście, że ktoś po prostu znalazł utwór i tłumaczy go od tak, po prostu tak jak jest, bez sięgnięcia do źródeł, bez zastanowienia się, dlaczego ten człowiek na przykład 1000 lat temu napisał właśnie takie słowa.
A jak Pana zdaniem wygląda dostępność literatury japońskiej w Polsce? W podcaście niejednokrotnie moi goście wspominali polskie wydawnictwa zajmujące się publikowaniem, tłumaczeniem też utworów azjatyckich. Nawet jedno tutaj już wspomnieliśmy, wydawnictwo Czarne. Jednak podejrzewam, że znając tę literaturę od kuchni, zna Pan niuanse treści, o których polskim czytelnikom nawet się nie śniło. Także czy jest coś, co uważa Pan, że powinno zostać przetłumaczone, albo czy są jakieś utwory, których nie polecałby Pan tłumaczyć z jakiegoś powodu? Już wiemy, że najlepiej wszystko by było czytać po japońsku. Nie jest to wykonalne niestety. Ja też gdybym miała taką możliwość, czytałabym wszystkie teksty w oryginale, ale jeśli już przychodzi nam do tłumaczenia, do wydawania tych tekstów, to jak to wygląda u nas w Polsce?
Odpowiadając na Pani pytanie, wydawnictw jest całkiem sporo. Ostatnio nawet próbowaliśmy te wydawnictwa policzyć, doszliśmy do kilkunastu, które wydają może nie non-stop, ale mają lub miały w swojej ofercie przynajmniej kilka wydań literatury japońskiej. Także tego jest całkiem sporo. Przodują tutaj no na pewno takie wydawnictwa jak wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ma własną serię właśnie poświęconą literaturze japońskiej. Tajfuny, które powstały przede wszystkim po to, żeby wydawać literaturę japońską i całkiem dobrze sobie z tym radzą. Wydawnictwo Dialog, akademicki Dialog, które od dość dawna już wydawało literaturę japońską, ale literaturę japońską wydają też takie wielkie wydawnictwa, jak wydawnictwo literackie, czy Państwowy Instytut Wydawniczy, Czytelnik, czy też inne. Jest wydawnictwo Kirin, które wydaje czasopismo Torii, ale wydaje także literaturę japońską. Co prawda do tej pory głównie to były baśnie, czy taką literaturę popularną, pojawiają się również też powieści. Tutaj jeszcze można dodać do tej listy na pewno jeszcze co najmniej kilku wydawców, także wydawców jest sporo i na szczęście nie, o czym witamy, ja wiem, trudno powiedzieć, ale tak co najmniej 8 do 10 nowych pozycji książkowych. To jest bardzo dobry trend, że tych pozycji książkowych jest coraz więcej, ale tak jak widzę, interesując się całą literaturą współczesną, tak jak widzę, to ciągle są pisarze, którzy no, nie mieli szczęścia do tej pory do polskiej tłumaczy. Bym powiedział, że takim wielkim przegranym jest Oek Nzaburo, który dostał literackiego Nobla w 1994 roku. I teraz pytanie, co się stało po literackim Noblu po 1994? Czy wydano coś jego? Praktycznie nic. Jedna powieść przetłumaczona przez angielski i kompletnie zero. Także ja myślę, że nie było tak przegranego noblisty chyba w naszym kraju jak pan Oe. Wiem, że jego się czyta bardzo trudno. Japończycy nawet jak mówią, rozumiesz literaturę O, naprawdę jesteś w stanie czytać? Nie wierzą, prawda? Bo oni czytają też ze słownikiem. Oekenzaburo używa znaków nawet spoza tej podstawowej listy 2136 znaków. Używa różnych, tworzy różne gry słów budowane na znakach. Czy na przykład z tego powodu, że sam jest z wykształcenia romanistą, to narzuca francuską wymowę słowom napisanym w znakach, a nie angielską, co jest tym bardziej nieczytelne dla Japończyka, zwykłego Japończyka, bo język francuski wcale nie jest najpopularniejszym tam językiem, którego by się uczyli. Więc z tego powodu Oekenzaburo się czyta się trudno, ale jest to jednak pisarz najwyższej klasy, pisarz, u którego mamy realizm magiczny, mamy różne wielowątkowe powieści, porównywane jest do Marqueza z jednej strony, do innych, że jego należałoby tłumaczyć. Szkoda, że do tej pory nikt się nie zdobył na tłumaczenie Oekenzaburo. Ale też inni pisarze, bo na przykład ostatnio głównie wydaje się taką literaturę kobiecą i to jest bardzo dobry trend, bo ostatnio bardzo popularne pisarki to na przykład Yoko Ogawa czy Hiromi Kawakami i to jest na pewno bardzo dobry trend. Tych wielkich, których tłumaczono za czasów komunizmu, kiedy na pewno łatwiej było wydawać książki. Tych wielkich pisarzy, tak jak Abe Kobo czy Endo Shusaku, których jeszcze sporo książek czeka na tłumaczenie, to na razie, jak widzę, niespecjalnie oni się cieszą popularnością wśród tłumaczy. To może też z tego powodu, że to są pisarze, którzy tworzyli dobre 20-30 lat temu. No i ostatnio widzę, że wzrasta też zainteresowanie literaturą wcześniejszą, literaturą epoki Meiji czy Taisho, czyli przełomu końca XIX wieku, przełomu XIX i XX wieku. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo taka literatura jest bardzo mało znana polskim czytelnikom, a ma też dużo swoich walorów. Poezję na pewno bym widział, żeby, że na pewno bym widział poezję jako w szerszym wymiarze, szerzej tłumaczoną na polski. Poezja to jest rzecz dosyć trudna i bardzo mało tłumaczy chce się porwać na to. No i dramat. I tutaj współczesny dramat japoński jest, można powiedzieć, dramatem na polskim rynku, bo go nie ma praktycznie. W pewien sposób łatają tę dziurę świetne publikacje pani doktor Estery Żeromskiej z Poznańskiej Japonistyki, która pisze od lat o teatrze japońskim i ostatnio też wydała książkę o teatrze nowoczesnym. Ale to są publikacje naukowe, natomiast brakuje nam przykładów dramatów i to też jest gatunek, który jest bardzo mało obecny.
Wydaje mi się, że nawet jedną książkę pani Żeromskiej mam faktycznie o teatrze i ona jest taka cieniutka, niepozorna, ale przebrnąć przez nią jest ciężko. Chciałam dowiedzieć się, jakie teksty poleciłby pan osobie, która nie miała nic wspólnego z literaturą japońską albo interesuje się właśnie popkulturą, ale ta literatura może nie do końca jest taka dostępna. Od czego można by zacząć? Co jest może takimi filarami literatury japońskiej dla osoby, która trochę już wie, ale jednak jeszcze nie do końca?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ w literaturze japońskiej dzieje się i działo bardzo dużo. O ile tej klasycznej mamy bardzo niewiele przetłumaczone, raptem jeden, dwa pamiętniki może z okresów Heian i Kamakura i potem z okresu Edo i z Ihare Saikaku jeszcze jest kilka opowieści, no i trochę wierszy. O tyle tej współczesnej mamy, ja tak ostatnio próbowałem liczyć, a jestem kolekcjonerem i mam chyba wszystkie możliwe przykłady. Mamy coś koło 200 pozycji albo nawet więcej i tutaj można wybierać. Ja spodziewam się, że większość osób, takich amatorów, którzy po raz pierwszy sięgnęli po literaturę japońską, to sięgali po Murakamiego. Normalne, ponieważ Haruki Murakami jest niesamowicie popularny i na świecie, i także został rozreklamowany w Polsce. I praktycznie teraz, jeśli on coś wyda w Japonii, to po kilku miesiącach to już schodzi z półek w Polsce. Pani Anna Zielińska-Elliot jest jego etatową tłumaczką. I na pewno Murakamiego warto czytać, ponieważ wbrew pozorom można znaleźć sporo wartości w jego prozie. Tam jest i postmodernizm, i są poruszane różne różnego rodzaju problemy, palące problemy współczesnej Japonii, ale ja bym polecał sięgnąć po innych pisarzy. Ja fascynuję się na przykład Mishimą, choć wiele osób powie, że Yukio Mishima to jest trudny temat i to nie tylko ze względu na to, jaką śmiercią zginął, bo zginął śmiercią samobójczą, którą sam sobie wybrał, ponieważ popełnił seppuku w 1970 roku, seppuku, które było wtedy szokiem dla ówczesnej opinii publicznej, dla ówczesnego świata literackiego, ówczesnej Japonii całej, ale także tematykę jego utworów, bo tam mamy i nacjonalizm, i pochwałę właśnie tego seppuku, zmaganie się z homoseksualizmem i różne inne tematy, ale jest to proza najwyższej klasy, bardzo artystyczna, bardzo piękna. Mishima Yukio opisał pięknym językiem i mimo wszystko polecałbym posięgnięcie do jego utworów. Jeśli ktoś lubi surrealizm, to takim moim drugim wielkim idolem jest Abe Kobo, którego uważam, że należałoby tłumaczyć o wiele więcej. Po tych jego najbardziej reprezentatywnych utworach, jak na przykład Kobieta z Wydmy, która w zasadzie rozsławiła go na całym świecie i które zostały przetłumaczone jeszcze przez profesora Melanowicza te 20 lat temu czy więcej, to od tego czasu jest cisza i Abego się raczej, nikt nie bierze się do tłumaczenia Abego, a szkoda, ale właśnie ktoś lubi takie klimaty jak surrealizm, powieść antydetektywistyczna, czyli taka powieść, której nie dochodzi do rozwiązania żadnej zagadki, tylko czytelnik jest wyprowadzany na manowce, aby mnoży wątki, w zasadzie zamienia swoich bohaterów w różne przedmioty typu torba, kokon jedwabnika czy coś innego, dużo absurdu i groteski. Ja też lubię takie klimaty, to warto sięgać po Abe Kobo. Z kolei ostatnio, tak jak mówiłem, dużo się też ukazuje tekstów z literatury Meiji Taisho, czyli tej literatury najdawniejszej, jeśli chodzi o literaturę nowożytną. I tutaj też znajdziemy bardzo, bardzo wielu warty czytania autorów, na przykład wielkiego Natsume Soseki, słynny choćby poprzez swoją powieść Sedno Rzeczy, powieść, która ma absolutnie nieprzetłumaczalny tytuł, ponieważ jedno słowo, kokoro, nie oznacza bynajmniej serce, choć pisze się znaki na serce, a serce jako organ człowieka brzmi zupełnie inaczej po japońsku, to jest Shinzo, a kokoro to jest cały kompleks uczuć, duszy, wnętrza człowieka, wszystkiego, co nami kieruje, prawda, kieruje naszym postępowaniem. Tytuł kompletnie nieprzetłumaczalny, a była to jedna z najważniejszych powieści pierwszych dekad XX wieku. Akurat Natsume Soseki ma duże szczęście do polski tłumaczy, i mamy sporo jego tekstów, świetne miniatury z jego prawie dwuletniego pobytu w Londynie. Można zobaczyć właśnie ten Londyn 1900 roku oczami japońskiego pisarza. Mamy sporo jego opowiadań, mamy kilka powieści, także polecam sięgnąć po niego. Mamy dwóch noblistów, o jednym już mówiłem, że który nie miał szczęścia do polskich tłumaczy, ale jednak kilka powieści o ego jest po polsku. Drugi miał o wiele więcej szczęścia, pierwszy laureat Nagrody Nobla w ogóle w dziedzinie literatury, czyli Yasunaika Obata, który dostał Nobla w 1968 roku za ukazywanie tradycyjnego piękna Japonii. I tutaj takie jego najsłynniejsze powieści jak Kraina Śniegu, Tysiąc Żurawi, Śpiące Piękności, Głos Góry, to wszystko mamy po polsku, plus jeszcze kilka opowiadań, także w ogóle Kraina Śniegu, która notabene też byśmy musieli tutaj zwrócić do jednego z wcześniejszych pytań pani, Kraina Śniegu, która została przetłumaczona także, należałoby dać jej nowe tłumaczenie pewnie w najbliższych latach, jest w zasadzie takim, można powiedzieć, utworem klasycznej poezji japońskiej, przeniesionym na grunt prozy, bo Kawabata podjął tam takiego eksperymentu, żeby zastosować tropy stylistyczne, charakterystyczne dla poezji japońskiej sprzed 1000 lat, zastosować na gruncie języka prozy, utworu powieściowego. Mu się to świetnie udało, ale rzecz jasna, ja się możemy domyślić, zniknęło to kompletnie w tłumaczeniu, więc tutaj też polecałbym sięgnąć po Kawabatę. Plus wielu jeszcze innych pomniejszych twórców, literatura kobieca, pisarki tworzące w ostatnich 2-3 dekadach, staje się coraz bardziej popularna, ich twórczość staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Takich pisarek na przykład Yoko Ogawa, Kiyomi Kawakami, Yoko Tawada czy inne. Dużo jest nazwisk, które można by wymieniać i po które warto sięgać.
Dziękuję zarówno ja, jak i myślę słuchacze za te polecenia. Na koniec jeszcze na chwilkę wrócimy do tłumaczeń. Pytanie bardzo ogólne, bo jest pan też tłumaczem symultanicznym. I które tłumaczenia, pisemne czy ustne, sprawiają panu najwięcej radości, które satysfakcjonują, a które stanowią największe wyzwanie? Co oczywiście nie czyni ich niesatysfakcjonującymi, bo podejrzewam, że one też mogą mocno satysfakcjonować, kiedy już zostaną ukończone. Więc jak to jest? Oczywiście wiadomo, że każdy tłumacz pewnie działa inaczej, ale które tłumaczenia najbardziej pan lubi bądź nie lubi?
Ja myślę, że najbardziej właśnie satysfakcjonują te najtrudniejsze, te, które stanowią największe wyzwanie, szczególnie jeśli zakończą się sukcesem, jeśli klient odniesie sukces, bo przecież takie jest moje też powołanie, żeby to klient odniósł sukces, żeby klienci, żeby obie strony się porozumiały, prawda? Taka jest rola tłumacza. Ja, proszę pani, zaczynałem od tłumaczeń pisemnych. Zaczynałem od tłumaczeń pisemnych i przyznam się, że przez kilka lat po studiach bałem się wykonywać tłumaczenia ustne, ponieważ człowiek nie czuł, że zna ten język w takim stopniu, żeby stanąć przed grupą Japończyków, prawda, i pośredniczyć w tłumaczeniu. Także ja zaczynałem od tłumaczeń pisemnych i w 2004 roku zostałem tłumaczem księgowym języka japońskiego. Jak już zostałem tłumaczem księgowym, to się już nie mogłem wymawiać, że nie chcę czy boję się podnieść tłumaczeń ustnych, a takie tłumaczenia ustne zaczęły się zdarzać, prawda? Czy to na policji, ponieważ na przykład Japończyk został w jakiś tam sposób poszkodowany, czy okradziony, czy cokolwiek innego zdarzyło mu się w Krakowie, czy podczas rozpad sądowy, czy w innych sytuacjach. Z czasem podjąłem decyzję, żeby podejmować również tłumaczeń ustnych, konsekutywnych, ale niekoniecznie przysięgłych, tłumaczeń dla innych podmiotów, na przykład podczas wizytacji jakiejś delegacji Polski Fabryka, czy delegacji samorządowców i spotkania z władzami polskich miast, czy inne podobne okazji. Kilka lat, dobę 4 czy 5 lat pilotowałem, też się tłumaczyłem dla japońskich wycieczek zwiedzających Małopolskę. To było też zupełnie inne, ale też ciekawe doświadczenie. I w 2016, czyli w sumie 6 lat temu, zacząłem wykonywać tłumaczenia symultaniczne, choć na to jest minimalne, w zasadzie praktycznie zerowe zapotrzebowanie, ponieważ przez te 6 lat wykonałem tylko 2 tłumaczenia symultaniczne i niewiele więcej było zgłoszeń, także tutaj jest to niestety kompletna nisza w tej parze językowej. Które tłumaczenia są, które bardziej lubię, które są ciekawsze? Trudno powiedzieć, one się zupełnie różnią charakterem. Ja uwielbiam dostawać im feedback od moich klientów, czy tej drugiej strony, dla której tłumaczę, i taki feedback w postaci reakcji ludzi przy tłumaczeniu konsekutywnym się dostaje. I to jest fantastyczna sytuacja, kiedy się widzi, że na przykład ci ludzie się porozumiewają, prawda? Można im pomóc. Przy tłumaczeniu pisemnym niekoniecznie, choć pamiętam, jaki byłem zachwycony, kiedy jeden z moich pierwszych klientów, polski podmiot gospodarczy, który procesował się w Japonii, dzięki przetłumaczeniu przeze mnie apelacji od wyroku, wygrał przed sądem drugiej instancji w Japonii. Więc to było takie bardzo, bardzo miłe, prawda? Bo to był chyba najlepszy feedback, jaki można było dostać. Prawda? Trzeba wspomnieć o ogromnych trudnościach przekładu prawniczego, do którego praktycznie nie mamy żadnej pomocy. Nie ukazał się do tej pory jeszcze żaden słownik prawniczy polsko-japoński czy japońsko-polski. Musimy zdobywać terminologię, pozyskiwać poprzez słowniki. Są słowniki prawnicze, japońsko-angielskie, angielsko-japońskie, ale to ciągle są słowniki, które sytuują tą terminologię na płaszczyźnie prawa amerykańskiego. I w tym momencie trzeba by się znać na prawie amerykańskim, żeby sobie jakoś wykoncypować, czy dany termin w ogóle istnieje, czy da się go przełożyć na polski, czy też się nie da przełożyć, jak to przekładać i tak dalej. Także jest to na pewno bardzo trudna dziedzina. Z kolei tłumaczenie symultaniczne, to bym powiedział, że to jest takie, ktoś powiedział kiedyś, że to jest pilotowanie F-16. Ja nie wiem, czy F-16 już nie wychodzą z użytku, czy teraz nie są lepsze samoloty, ale w każdym razie, że to jest taka kompletna jazda bez trzymanki. I swego czasu kochałem, a w zasadzie można powiedzieć, nadal kocham tą adrenalinę, bo uważam, że praca tłumacza to jest takie wypożyczanie swojego mózgu. Wypożyczanie swojego mózgu na miesiąc czy dwa, na zasadzie, że dajcie mi miesiąc, a nauczę się dowolnej terminologii, prawda? No może to tak aż tak to nie wygląda, bo jednak poza jakieś takie bardzo wąskie specjalizacje czy trudne specjalizacje nie warto wchodzić, jeśli nie ma doświadczenia, ale w wielu dziedzinach ja uważam, że o wiele łatwiej się nauczyć terminologii, nawet jeśli to jest 1000 słówek, 2000 słówek, niż nauczyć języka. Także tutaj mógłbym wiele na ten temat opowiadać, ale powiem tylko tyle, że kiedyś słuchałem, było nagranie w internecie, tłumaczenie na żywo operacji wykonywanej przez japońskiego neurochirurga w szpitalu w Białymstoku. Tłumaczył to jakiś lekarz, który tam ileś lat przebywa w Japonii na stypendium. Nie wiem, ja tam językowo na tym stypendium funkcjonował. Natomiast efekt był taki, że oczywiście tej terminologii nie znałem, to była neurochirurgia i tak dalej. Prawdopodobnie bym się jej nauczył w jakimś tam czasie. W tej dziedzinie tłumacz posługiwał się bardzo dobrze, natomiast całe jeszcze zdania kompletnie nie rozumiał. W zasadzie rzucał tylko rzeczownikami, więc to jest właśnie ten największy problem, że trzeba znać język, żeby sobie w ten język wbudowywać właśnie te cegiełki w postaci terminów. Ale jeszcze wykonywałem swego czasu ekspresy, teraz już się zdarzają mi się coraz rzadziej, ale bywały takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, 70 stąd w weekend na Polski, prawda, czy coś takiego, tego rodzaju ekspresowe zlecenia, które przychodziły w piątek wieczorem, a w poniedziałek rano do oddania. To właśnie pamiętam, że ten przypływ adrenaliny, czy zdążę, czy sobie poradzę i tak dalej, to był też duży walor tego zawodu i coś, co było po prostu fajne.
Na koniec chciałabym poprosić o 3 złote rady dla przyszłych tłumaczy języka japońskiego, ale nie tylko. Co Pana zdaniem jest kluczowe w pracy tłumacza, aby wykonywać ten zawód profesjonalnie i nie zwariować jednocześnie?
Trzy kluczowe rady. Nie wiem, czy będą trzy, ale ja bym powiedział tak. Po pierwsze, nie zamykać się na żadne języki, trudne teksty i tym podobne rzeczy. Język japoński jest językiem bardzo trudnym, tutaj się nie oszukujmy. Jest w nim wiele takich rzeczy, które by się chciało podczas nauki ominąć albo przejść nad nimi do porządku dziennego. Na przykład bardzo trudno po japońsku jest liczyć, bardzo trudno jest stosować język grzecznościowy i jeszcze wiele innych można by tutaj wyliczać trudności. I ludzie, często moi studenci, prawda, ludzie, którzy uczą się u mnie japońskiego, myślą, że da się przejść na tym do porządku dziennego, że będę rozmawiał tylko z rówieśnikami, z ludźmi mi podobnymi statusem, to może nie będę musiał używać języka grzecznościowego, a ileż razy się liczy, prawda, może też to pominę i takie rzeczy. Ja myślę, że taką dobrą radą jest starać się właśnie nawiązywać kontakty, łapać tłumaczenia, mówić do ludzi o bardzo różnym statusie społecznym. Nie bać się pójść tłumaczyć ambasadora, nie bać się pójść tłumaczyć wojewody, prawda? Porozmawiać z jakimś tam urzędnikiem, zadać pytanie japońskiemu profesorowi, który przyjedzie z prelekcją i tak dalej, żeby właśnie słuchać ludzi mówiących różnymi w różny sposób i nabywać różne slangi, idiolekty, sposoby wyrażania się, sposoby formułowania grzeczności językowej. I w Japonii jest jeszcze ten problem, że Japonia jest dosyć rozbita dialektalnie, tam w sumie mamy... Nie pamiętam dokładnie ile, 18 czy około 20 nawet, takich różnego rodzaju dialektów, gdzie najbardziej znane to jest dialekt kansajski, czyli dialekt Osaka, Kobe i Kyoto. Też coraz więcej pisarzy pisze po kansajsku i to też może być taką pewną blokadą, jeśli po raz pierwszy przeczyta taką prozę. No i też warto w to wnikać, warto się tego uczyć, ponieważ po prostu takie są trendy, a poza tym też warto nie zamykać się językowo. Zdać sobie sprawę, że w zasadzie tłumacz się uczy całe życie, uczy się do emerytury i żeby nie poprzestać się na jednej wąskiej ścieżce rozwoju. Druga sprawa to specjalizować się. To zawsze powtarzam ludziom, że w zasadzie skończone studia, nawet studia filologiczne na japońsce, w zasadzie dają niewiele, ponieważ dają tylko język, a tam na wyspach 130 milionów ludzi zna język i to lepiej od nas. Lepiej nawet od absolwentów japońskiego, prawda? Więc to sam język niewiele daje. Warto do tego dołączyć jakieś dodatkowe kursy, których niestety jest w Polsce bardzo mało, a w zasadzie praktycznie nie ma, bo nie mamy ciągle praktycznie żadnych kursów, które by przygotowywały do pracy tłumacza przysięgłego, czy tłumacza symultanicznego, czy innych. Takie kursy są oferowane na przykład specjalistyczne, tłumacze medyczne, techniczne czy innych są oferowane głównie w zakresie tych czterech największych języków, z których się najczęściej tłumaczy, natomiast bardzo rzadko zdarzają się w przypadku takich języków małych. No warto się samemu dokształcać i kupować literaturę przedmiotu, czytać. Teraz już dużo tej literatury przedmiotu mam w Pawlaczu gdzieś tam w przedpokoju i od dawno już do niej nie sięgam. Ale kiedyś przeglądałem no to całą stertę książek, na przykład z maszynoznawstwa zgromadziłem, czy innych, bo kiedyś tam były mi potrzebne do tłumaczenia. Od dawna miałem taką politykę, że 15-20% mojego wynagrodzenia z tłumaczeń przeznaczam do kształcania się na literaturę. Różnie to bywało oczywiście, ale generalnie staram się tego trzymać, więc warto to robić, ponieważ bywa tak, że pamiętam takie bardzo nieodżałowane moje odmówione zlecenie, ale też odmówione dlatego, że często zlecenia w Polsce się pojawiają za późno. Ja mam zasadę, że jeśli nie dostanę zlecenia na tłumaczenie ustne wcześniej niż 2 tygodnie, 3 tygodnie przed zleceniem, to nie jadę na to. Chyba, że to jest bardzo proste, typu poszkodowany klient na policji, prawda? To zwykle są bardzo proste tłumaczenia. Pamiętam, że kiedyś przyszło zlecenie z polskiego Sejmu, tłumaczenie delegacji japońskiej, która miała występować, nawet występować w Sejmie. Tłumaczenie miało być symultaniczne. Zlecenie przyszło 3 dni przed terminem, więc oczywiście było niemożliwe do wzięcia. Natomiast właśnie wtedy pojawił się u mnie taka myśl, że trzeba zacząć gromadzić literaturę na ten temat, właśnie literaturę polityczną, ekonomiczną, że może kiedyś zdarzy się takie zlecenie następne. Także warto się właśnie rozwijać. Może to nie były 3 rady, ale...
Dziękuję za wszystkie rady w każdym razie. Moim gościem był dr Krzysztof Olszewski. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję do zobaczenia. Ja nazywam się Sandra Krawczyszyn i naszych wszystkich słuchaczy zapraszam do śledzenia jadeitowego podcastu.
Dziękuję również Państwu za wysłuchanie, a pani Sandro, dziękuję za wywiad.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.